Chrystus jest naszym życiem. To jest pieśń. Ale ja sobie, gdyśmy śpiewali, przypomniałem tekst z listu do Kolosan. Gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, okaże, wtedy i wy okażecie się razem z Nim w chwale. Chrystus w nas. I właśnie chciałbym dzisiaj o tym mówić. Nie wiem, czy pamiętamy, o czym mówiliśmy ostatnio, gdy ja tu byłem 3 tygodnie temu. Gdy pewien faryzeusz patrzył, że Pan Jezus zachował się inaczej, niż on tego oczekiwał. Że wszedł do tego domu, usiadł i zaczął jeść, a nie umył rąk. Nie umył rąk, dlatego, że taki był zwyczaj religijny. Ale Pan Jezus tego zwyczaju nie przestrzegał. I gdy on taki był zdziwiony, to zapytał, co usłyszał ten człowiek? Dajcie na jałmużnę to, co jest wewnątrz was. I mówiliśmy między innymi o miłosierdziu. I właśnie wyraz jałmużna i nie pieniądze, nie jakiś datek, ale nasza postawa. Nasza postawa ma być jałmużną wobec bliźniego. Czyli gdy patrzymy na człowieka, nie żeby go osądzać, potępiać, krytykować, a żeby go obdarzyć jałmużną, czyli miłosierdziem. Dać mu datek właściwej postawy. I pamiętam takie wydarzenie, gdy byłem pastorem w Krakowie przez wiele lat i tam się wiele ludzi przewinęło, młodzieży szczególnie różnych, przez nasze nabożeństwa, wykłady. I tam zaczęła chodzić pewna dziewczyna, która bardzo dziwnie wyglądała. Wyglądała, ta była krępa, miała budowę męską, czarne włosy, bardzo była ubrana kolorowo, jak cyganka. I taką wtedy nosiła taką marynarę, taką dużą marynarę męską, kolorową, taką jakąś pstrokatą w kratę. I taka, no dziwnie to wyglądało. Pamiętam kiedyś, gdy głosiłem, ona się spóźniła i tak przodem szła środkiem, bo wszędzie było zajęte, tylko z przodu jeszcze było wolne miejsca. Tak szła, prawda, usiadła. I dopiero wtedy sobie uświadomiłem, że ona dziwnie wygląda. Jakoś... I nikt w zborze nie reagował na to, że dziwnie wygląda. Ona po prostu była artystką. Ona studiowała na Akademii Sztuk Plastycznych i tak się po prostu... No, nosiła, ale gdy kiedyś ogłosiliśmy, że jest potrzebna opieka, żeby przychodzić do pewnej siostry starszej, która mieszkała na 4. piętrze, już nie mogła schodzić, i żeby nie ją obsługiwać, nie, tylko żeby jej czytać i z nią rozmawiać. I wiecie, że się nikt nie chciał zgłosić, a Ola się zgłosiła. Mimo, że nie była członkiem zboru jeszcze, dopiero była sympatyczką, ale się zgłosiła i tak powoli przyszła do Chrystusa. I pewnego razu ja patrzę, a idzie ona jakaś taka dziwna, nie ona. I myślę sobie znów, gdy siedziałem, potem głosiłem, ale w czasie głoszenia znów myślałem, co się z nią, co się stało, że to jest ona, nie ona. Po prostu była ubrana tak już inaczej, mniej ekstrawagancko. Potem się okazało, że wreszcie zrozumiała, sama zrozumiała, że ona się dziwnie ubiera. A to nie było dziwne, po prostu było ciekawe. To było interesujące. Teraz stała się taka już jak wszyscy inni i już się nie wyróżniała w tłumie. I właśnie nasze wnętrze musi być nie osądzające, lecz pełne jałmużny, pełne miłosierdzia, pełne tej wielkoduszności. Mówiliśmy o wielkoduszności wobec innych ludzi. I oczywiście to, co złe, to trzeba coś z tym zrobić. I co trzeba zrobić, gdy ja widzę, że coś jest źle? Gdyby chodziło to o krawat, prawda, no to bym podszedł i poprawił. Ale gdyby chodziło o coś innego, to co zrobić, siostro, bracie? Ja się najpierw o to modlę. O tą osobę się modlę, ażeby ona sama zrozumiała. Sama doszła do tego, co mi się wydaje, że jest źle, bo może ona dobrze robi, to ja, może tak mnie się tylko wydaje. A jest jakaś doza wstrzemięźliwości, bo to jest cudzy sługa. Gdy to jest brat w Chrystusie, to jest cudzy sługa. Dlaczego go osądzam? Powiedzmy Panu, a niech Pan mu powie, że ma się zmienić. To jest cudzy sługa, więc mnie nie wolno cudzego sługę tarmosić. Niech mu jego Pan powie, to jest też i mój Pan, to prawda. Więc ja jestem dla niego też cudzy sługa. Ale musimy podejść z delikatnością, z wrażliwością, że to jest cudzy sługa, niech więc jego Pan wtedy się modli. Jeśli Pan mi powie i wskaże drogę, sposób, aby dotrzeć i zwrócić uwagę, to to robię. A jeśli Pan mi tego nie powie, to też się wstrzymuje i się dalej modlę. A więc taka wrażliwość, abyśmy innych ludzi traktowali jak siebie. Kochaj bliźniego, jak siebie samego. I otworzymy dzisiaj list do Kolosan, rozdział pierwszy. List do Kolosan, rozdział pierwszy. I tam jest pewien fragment, ten list ja bardzo lubię. Też wiele ciekawych nauczeń na ten temat miałem w zborze w Krakowie, w innych zborach, szczególnie gdy chodzi o moralność, gdy chodzi o etykę, bo to w tym liście właśnie te sprawy są wyszczególnione. I dopiero ostatnio zwróciłem uwagę na pewną rzecz. W tym roku, dopiero po tylu latach mojej wiary, ponad 40 lat jestem już człowiekiem wierzącym i tę Biblię czytam, dopiero zwróciłem uwagę na pewien szczegół. I chciałem właśnie dzisiaj o tym z wami wszystkim porozmawiać. A więc Kolosan, pierwszy rozdział, wiersz 25 i do końca tego rozdziału. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, by stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Tu jest ważne każde wyrażenie, każde słowo, też każda zbitka poszczególnych słów. To nie ma przegadania. Często się wydają te teksty za zawiłe. Dlatego musimy zrobić tak zwaną egzegezę, czyli rozebrać to na czynniki pierwsze i się zorientować, o co tu chodzi. Ja mam ten fragment bardzo moim ołówkiem pokreślony. Dlatego, że starałem się zrozumieć różne sprawy, które są w tym fragmencie, a między innymi też i tę sprawę, o której chcę dzisiaj mówić. Ale zanim do tego dojdziemy, to najpierw spójrzmy na początek tego wiersza 25. Apostoł Paweł poprzedni werset kończy, a ten rozpoczyna wyrazem Kościół przez duże K. I czymże jest Kościół? Ten polski wyraz nam nie oddaje tej myśli. Dlatego, że ten polski wyraz Kościół jest wzięty z łaciny, też z języka czeskiego i oznacza zamek. Zamek, po prostu zamek. To jest po prostu wyraz zapożyczony. Jest lepszy wyraz zbór. Dlatego, że tam jest eklezja. A eklezja znaczy wywołać, ekkaleo. Wywołać, zawołać i wywołać, by ludzie się zgromadzili, wywołani ze swoich spraw i się zgromadzili wokół jakiejś osoby, która dla nich zawołała. A więc zbór. Niektórzy mówią zbiór. Szczególnie jacyś urzędnicy, gdy piszą, to piszą zbiór w Krakowie, prawda? Niech będzie. Ale chodzi właśnie o ten zbiór, aby się ludzie zebrali. Podobnie hebrajski wyraz kahal oznacza zgromadzenie. A więc chodzi o zgromadzenie. Bo to nie jest budynek, to nie jest organizacja, to nie jest twierdza, ale jest to ciało. Ma poszczególne członki, ma poszczególne komórki. Jest to trzoda, jest to rodzina. Znamy te symbole, gdy chodzi o Kościół. Nowa Jerozolima, Nowy Jeruzalem, z czego będzie zbudowane? Owszem, wspaniałe, tam są fundamenty, wspaniały fundament, wspaniałe też są i te drogocenne kamienie, ale kimże są te kamienie? To są właśnie ludzie. To są ludzie. I właśnie to Nowe Jeruzalem, o czym mówi Apokalipsa, Księga Objawienia Jana, właśnie jest zbudowane z ludzi. A więc chodzi o ludzi. Chodzi o ciało, o trzodę, o rodzinę. Bożą. Dlatego też i Paweł mówi o sobie, że jest sługą, jest diakonem, niewolnikiem, tym, który ma usługiwać ludziom. Nie instytucji, nie jest urzędnikiem, lecz jest posługaczem, jest tym, który jak kelner dobrze chce obsłużyć tych, którzy siedzą i są głodni. Jest też ciekawy wyraz postanowienie. I tam w oryginale znalazłem nie ten wyraz, którego oczekiwałem. Tam jest użyty wyraz ekonomia. Kata ten oikonomian, czyli według szafarzowania. Rozporządzenie, ale według pewnego planu i ekonomii. Szafarstwo, to wiemy, że jest to rozporządzanie cudzym dobrem. A więc Bóg go powołał, dlatego że widział w nim potencjał i widział w nim kogoś właściwego do danej służby. Więc to jest oczywiście postanowienie, ale oparte na różnych przesłankach, czy coś lub ktoś się do czegoś nadaje. I często człowiek uważa, że się do czegoś nie nadaje. Dlatego, że jest zakompleksiony, dlatego, że się wstydzi i tak dalej, i tak dalej. Ale dobry mistrz od razu zauważy, że dane dziecko, które chodzi do niego, powiedzmy, i uczy się grać na klawiszach, na fortepianie, na pianinie, że ma czucie, że owszem, nie ma techniki, że się cały czas garbi, że dłonie tak pracuje, jedna i druga, ale że ma czucie. Że jak zagra jakiś pasaż czy gamę, mówi, oj, jeszcze raz poprawi, bo za mocno uderzyła. A, ma czucie, to już jest potencjał. I teraz wydobyć z tej rudy, wydobyć ten właściwy, kosztowny metal czy kosztowny kamień. A więc Bóg wie, że ten, kto mówi, że się nie nadaje, Bóg wie, że on się nadaje. Pamiętamy kiedyś Dawida. Wszyscy uważali, że ten chłopiec to pachole się nie nadaje. Najwyżej do owiec. I on tam sobie chodził i nie krzywdował wcale. I owce się pasły, on sobie grał na fojareczce i był szczęśliwy. Ale gdy widział tam jakieś trudności, kłopoty, to nie patrzył, że to jest lew, nie patrzył, że to jest jakieś potężne zwierzę, ale ratował te biedne owieczki, bo je kochał. No, był wrażliwy. Jemu zależało na owieczce. I później, gdy wiemy, gdy go posłano z prowiantem do tej wojny okopowej, gdzie siedzieli, prawda, i słuchali, jak ten Goliat ich wyzywa, ich Boga, i ich przezywa, on przyszedł i wiemy, jak wrażliwie zareagował. Jak zareagował? Ten człowiek obraża naszego Boga. Coś z tym trzeba zrobić. Zaczął o tym mówić i wiem, jak się skończyło. Ale Bóg był z nim, mimo że to było pachole, chłopie. To nie był rycerz. I później, gdy był królem, to wiemy, w jaki sposób wrażliwy on według Bożego serca kierował Bożym ludem. Dlatego też jest to szafarzowanie, że Bóg zna nas jako naczynia. Pamiętam taki tekst, który sobie dzisiaj rano wypisałem z Dzieł Apostolskich, rozdział 9, gdzie jest mowa o apostole Pawle. Wtedy był jeszcze Szaweł. Jeszcze był prześladowca Kościoła. I pamiętamy, gdy Bóg posyłał Ananiasza, jakiegoś nieznanego nam bliżej brata w Chrystusie, jakiegoś swego ucznia. I co Pan do niego powiedział? 9:15? Idź! Albowiem mąż ten jest moim naczyniem. Tu jest u nas narzędziem wybranym, ale w oryginale jest i w Biblii Gdańskiej naczyniem. Narzędzie w sensie naczynia. By zaniósł moje imię przed pogan i królów i synów Izraela. Narzędzie, ale jako naczynie, bo tam jest, w oryginale to jest właśnie lepsze. Ten skarb, mówi nam apostoł Paweł, mamy w naczyniach jakich? Złotych? Z kryształu? Z jakich naczyniach, siostro? Glinianych. A dlaczego glinianych? No bo to nie ma wartości. Gliny pełno wszędzie, prawda? Ale teraz nie chcę mówić o glinie, bo znów będziemy mówić, prawda? I zostawmy ten temat. Bardzo bogate zresztą. temat. Ale o to chodzi, żeby teraz to naczynie się nie chełpiło nad zawartością. Ono jest wrażliwe, delikatne. Mocnie tylko uderzysz i ono już pęka. To nie jest stalowe. I właśnie Bóg wiedział, że to jest właściwe, wrażliwe naczynie. Ten Szaweł, który robił takie straszne rzeczy, że gdy się coś z nim stanie, coś się z nim stanie. Nie chodziło o trening, o tresurę, nie, nie, nie. O coś, o czym za chwilę on tu powie nam bardzo wyraźnie. To naczynie, które teraz robi tak straszne rzeczy, będzie robiło te najwspanialsze rzeczy. Dlatego, że jest właściwe. I więc to jest Boża ekonomia, Boże szafarzowanie tym dobrym, jakim jest człowiek, który ma wolną wolę, ale z Bożym stworzeniem, ale Bóg go nie zmusi do służby. On się musi sam zdecydować, a potem, gdy będzie już zdecydowany, aby mógł też ten swój charyzmat, swój dar łaski realizować. I tu właśnie są takie ciekawe odnośniki w tym wierszu 27, zauważcie. Efezjan, rozdział 3, wiersz 2, 7 i 8. I ja sobie otwieram te odnośniki i czytam tak. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, czyli o charyzmacie, która mi została dana dla waszego dobra. 7 wiersz i 8. Której sługą Ewangelii, sługą zostałem, diakonem, posługiwaczem, kelnerem. Chcę, żebyśmy zrozumieli znaczenie tego, co Paweł mówi. Kimś to cudze dobro, dobro właściciela restauracji. Dobro, które wytworzył kucharze. On teraz przynosi i dopiero rozdaje. To nie jest jego produkcja. Więc musi się liczyć z tym, że to nie jest jego własność, a też, że klienci to są ludzie, na których zależy właścicielowi, więc musi być bardzo wrażliwy. Nie może być honorowy. Trzasnąć, prawda, talerzami, bo ktoś go obraził. A więc Paweł mówi, jestem tym posługiwaczem tej Ewangelii. Według daru łaski Bożej, według charyzmatu okazanego mi przez wszechmocne działanie, mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych. A więc to jest naczynie, które ma skarb. Ten skarb w naczyniach glinianych, 2 Koryntian 4,7. A więc jest to skarb w naczyniach glinianych. I właśnie Paweł mówi, że według tego Bożego postanowienia, decyzji, powołania, obdarowania charyzmatem. Bóg mnie wysłał, bym w pełni rozgłosił Słowo Boże. I w tym właśnie przekładzie, który pastor ma w ręce, przekład ekumeniczny jest powiedziane, bym wypełnił Słowo Boga. U nas jest, bym rozgłosił, bym wypełnił, bym uczynił pełnym to, co Bóg zaczął, co zaczął Jezus Chrystus, a teraz to musi się stać pełne. Dlatego też z taką wielką energią chcę głosić, napominać, wiersz 28, każdego człowieka stawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. I wiersz 26. Jest tam wyraz tajemnica. Tajemnica zakryta od wieków, a teraz odsłonięta, objawiona Jego Świętym. I tu mamy takie trzy odnośniki. Jeden z listu do Rzymian, dwa wersety, list do Efezjan i tak dalej. I spójrzmy, co mówi nam list do Rzymian według tego, co to w naszych Bibliach jest jako odnośnik. Warto sobie czasami tak Biblię czytać, patrząc, co też i inne miejsca Bożego Słowa na dany temat mówią i odnośniki te mają nam pomóc. A więc otwieramy Rzymian, 16 rozdział, 25. I cóż tam znajdujemy? A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Przez wieki było coś zakryte. Tajemnica to nie oznacza, że coś, co ma być tajemne dla wszystkich ludzi. Czasami jest to coś trudnego do zrozumienia. Wiemy, że dzieciom objawiamy jakieś ważne prawdy życiowe stopniowo w miarę wzrostu. Na przykład skąd się biorą dzieci? Gdy pyta nas dziecko trzyletnie. Oczywiście, że nie będziemy mówić o kapuście, prawda, czy o tych bocianach i tak dalej, nie ma potrzeby. Ale mówimy na takim poziomie, jakim ono jest w stanie to zrozumieć, mówimy prawdę. Nie jakieś bajki. Mówimy prawdę. Ja wiem, gdy to robiliśmy z naszymi córkami. Ale gdy ono już podrośnie, ma już lat 7-8, to tę samą prawdę, na to samo pytanie już powiemy inaczej. Ale potem, gdy ma lat 14-15, to jeszcze inaczej. A więc tę tajemnicę stopniowo się objawia, nie ukrywa, ale się ujawnia na miarę możliwości poznawczych dziecka. I tak właśnie też i Bóg zaczął czynić, zaczął ujawniać. I stąd mamy Efezjan, odnośnik następny, rozdział 3 i wiersz 3. No i spójrzmy teraz list do Efezjan, tylko troszkę parę stronic wcześniej, rozdział 3 i wiersz 3. Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej opisałem. No i mamy teraz Efezjan, 5 rozdział, 9-10. To jest rozdział 3 rozdział, tylko że wiersz 5 do 9, tak. Proszę bardzo. A więc ona nie była znana ludzkim, synom ludzkim w dawnych pokoleniach, ale przez ducha została objawiona świętym apostołom i prorokom. I potem wiersz 9. Bym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. I teraz ja chcę mówić o tej tajemnicy. Tu chodzi o zbawienie dla i Żydów, i pogan. Jednakowe zbawienie, dlatego że ma ono być w Chrystusie Jezusie. A nie o tym chcę mówić. Chcę mówić, że ten plan był w Bogu ukryty. I gdybyśmy spojrzeli na inne sprawy, na przykład 5 rozdział Efezjan mówi, że małżeństwo jest tajemnicą wielką. Prawda? Bo Chrystus i Kościół, mąż i żona, to jest tajemnica wielka. I całe życie poznajemy tę tajemnicę i nie możemy je zgłębić, prawda? Dlaczego? Dlatego, że jest to tajemnica, którą się poznaje. Dlatego też do tej tajemnicy należy również człowiek. Pierwszy list, nie otwierajcie, Koryntian 2 rozdział, 11 wiersz mówi, że nikt nie wie, kim jest człowiek. To jest tajemnica. Dlatego w nas, pisze apostoł Paweł się do Rzymian, z nas wychodzą niewysłowione westchnienia, wzdychania. Dlatego też 14 rozdział Koryntian, pierwszego listu oczywiście, mówi o modlitwie innymi językami. Bo kto się językami mówi, tajemnicę wypowiada, duchem tajemnicę mówi. U nas jest troszkę przetłaczone zbyt opisowo, że w mocy ducha wygłasza rzeczy tajemne. Tam w oryginale jest pneumati lalein mysterion, 3 wyrazy. Pneumati duchem, naszym wnętrzu, nie duchem świętym, lecz naszym duchem człowieczym. Lalein mówi, mysterion tajemnicę. I rozum nie przyswaja. Rozum tylko rejestruje, a one są cały czas wygłaszane, bo to, co jest wewnątrz nas, to tyle, co góra lodowa pod powierzchnią do tego wierzchołka, który jest nad powierzchnią. I właśnie tyle, jest tyle tych tajemnic, że my naszymi ludzkimi słowami byśmy nie byli w stanie wypowiedzieć. I właśnie dlatego też potrzebny jest sposób, aby tajemnicę, którą my jesteśmy, wyrazić. I to właśnie jest korzyść modlitwy innymi językami. Buduje się wtedy nasz wewnętrzny człowiek, bo Bogu wyrażamy to, co jest wewnątrz nas. Ta tajemnica jest odsłonięta. Ona jest odsłonięta. Objawienie oznacza odkryć, odsłonić. I właśnie Bóg to czyni, czyni też i wobec nas, i wobec swoich świętych. Ona jest odsłonięta. I teraz, kochani, to o co chodzi. wiersz 27. Im to świętym Bóg chciał dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy. I mam pytanie. Co jest bogactwem chwały tej tajemnicy? Jakbyście powiedzieli dzieciom na szkółce, tam piętro niżej. Tak wprost. Co to jest łaska? Powiedz dziecku. Pyta dziecko pięcioletnie, co to jest łaska? Jak odpowiesz? Jednym słowem, jednym zdaniem. Nie religijnie. Proszę?
Coś za darmo.
Amnestia. Nie? No, już jest. Proste. I właśnie, jakbyśmy teraz to powiedzieli, co jest tym bogactwem chwały tej tajemnicy? I tu jest odpowiedź. Chrystus w was. Chrystus w was. Chrystus w was. I chcieliśmy przez chwilę pomyśleć. To nie jest jakieś wrażenie religijne. To nie jest jakaś teoria. Wcześniej czytałem coś, co nie nazywało do tej pieśni. Gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, okaże. Gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, okaże. Więc to nie jest jakaś teoria. Żeby znów uzasadnić, że to nie jest teoria, tylko to jest coś bardzo ważnego, spójrzcie. Jeśli jednak Chrystus jest w was. Jeśli jednak Chrystus jest w was. Bo ciało walczy z duchem, duch walczy z ciałem. I wewnątrz nas jest walka. Nasz duch odrodzony w Chrystusie Jezusie chce duchowych rzeczy. Nasze cielsko, przepraszam za to określenie, bo wyraz ciało też ma różne znaczenia, również i pozytywne, więc chciałem oddać to bardziej negatywnie. A więc nasze cielsko, to co potrzebuje tych rzeczy normalnie ziemskich, pod każdym względem, ono ma swoje wymagania. I teraz jak to zaspokoić? I jest walka. I tu właśnie Paweł pisze. Dlatego też i wiersz 10 mówi, to jest Rzymian 8 rozdział. Jeśli jednak Chrystus jest w was, podczas tej walki, cały czas, gdy w nas to cały czas walczy i to na poziomie duszy, gdy jest duch, dusza i ciało, to na poziomie właśnie duszy to cały czas walczy i wiemy, jaka to jest straszna walka. Ja też miałem w tym tygodniu straszną walkę. Ale jeśli Chrystus jest w was, pewien filozof powiedział, że pchnie tę ziemię z jej biegu, z jej posad. Ją pchnie. Pod jakim warunkiem? Znamy to, pamiętamy, czy nie pamiętamy? Kiedyś, gdy się uczyłem historii filozofii, to napotkałem to zdanie. Jeśli mi dacie punkt oparcia poza ziemią, poza globem, jak się oprę, wtedy pchnę. To tak z szafą. Wiecie, jak to z szafą jest? Że my musimy zawołać sąsiada, to dalej, bo musimy przesunąć taki cały długi segment. I mówi, nie rób tego, nie wolno, bo jesteś po operacji, więc nie wolno, prawda, chodziło o przedpuklinę, więc nie wolno. Ja mówię, tylko wyjdź z pokoju, a ja sobie poradzę. I ona już poszła tam coś kombinować, o kogoś zawołać, a ja wszedłem tam, to było tylko pół metra. I się odpowiednio ułożyłem, nakrężyłem i rozsunąłem i poszło parę centymetrów. I poszło, a potem już mogłem nogi założyć, prawda? I poszło. Ona przychodzi i mówi, to już właśnie dzwoniłam, przyjdzie, ja mi to zadzwoń, bo już wszystko w porządku. Jak to zrobiłeś? Ona myślała, że ja będę w ten sposób robił. Że wtedy coś się we mnie rzeczywiście złego stanie. Ale był sposób. Dlatego, że była blisko ściana. I można się było oprzeć. Najpierw kolanami. A potem i tak dalej. I cały organizm bez uszczerbku mógł przesunąć te 3,5-4 metry, prawda, tego mebla. Pełnego różnych szklanych rzeczy. Wiecie, to było ciężkie. A więc musi być punkt oparcia. Jeśli macie punkt oparcia w sobie, Podczas tej walki jesteście zwycięzcami. Tym punktem oparcia jest Chrystus w nas. Gdyby to była tylko teoria, takie coś katechizmowe, artykuł wiary, to rzeczywiście bez sensu. Ale jeśli jest to rzeczywistość, rzeczywiście Chrystus w nas mieszka, to kochani, ten świat zwycięży moja słaba wiara. Tak mówi Biblia, czy nie mówi? A zwycięstwo, które świat zwycięży, to wasza wiara. Ja mówię, moja mała wiara. Mała. Kto ma wielką wiarę, niech nie podniesie rękę. Ale nasza wiara mała jest w wielkiego Boga, który nie jest za morzem, gdzieś daleko, ale jest nie blisko, Paweł mówi, blisko was jest, który we mnie jest. To wiecie. Dlatego też Paweł pisze liście do Rzymian, chyba w 8 rozdziale, ile pamiętam, 32, tak? Że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Więcej niż zwycięzcami, tu jest przezwyciężamy. Przezwyciężamy, a w oryginale jest więcej niż zwycięzcami. Dlaczego więcej niż zwycięzcami? Bo bez mojej walki, tej zasadniczej, jestem zwycięzcą. On walczył, zwycięzca zamieszkał we mnie i teraz dla mnie to jest tylko takie, pstryknąć i jestem już zwycięzcą. Nie muszę nic robić. Nie muszę iść na Golgotę umierać. Tylko wystarczy, że jestem mu posłuszny. Że się z nim zgodzę. On mówi, nie rusz, nie rusz. I już jestem zwycięzcą. Pamiętam, gdy nasz pudel, wybaczcie, ale to jest taki piękny przykład. Mieszkaliśmy w wieżowcu na 5. piętrze. On lubił sobie, wiecie, pudelek, bardzo mądre zwierzęta. Musieliśmy przy nim czasami mówić po angielsku, dlatego, że jak rozumiał, że mówimy o podróży, o wyjeździe, to momentalnie szalał, po całym mieszkaniu szalał, bo musieliśmy używać określeń takich angielskich, dalej nawet jego nie mówić imienia. I on tylko patrzył i nie rozumiał, o co chodzi. I właśnie gdy on wybiegał sobie i raz biegł i chciał tam na łąkę pobiec, dalej patrzę, maluch jedzie i on biegnie i się spotkają. Ja stoję na balkonie, jak mu pomóc? Gwiznąłem, a on był na gwizd, podobnie jak cała moja rodzina, byli przyuczeni, jak widzę, bez palców, bardzo głośno. Mogę zademonstrować ewentualnie. Chcecie? No. A więc gwizdnąłem ostro, on się momentalnie zatrzymał i maluch przejechał. On patrzył, gdzie ja jestem. Popatrzył, nie ma i przebiegł. I to go uratowało. Odruch, ale to go uratowało. I właśnie my musimy być posłuszni, nie odruchowo, czasami odruchowo, ale najczęściej rozumnie. Tak, Panie, ponieważ mówi, że nie rób, nie zrobi. Czasem Pan mówi, zrób. Pamiętamy tego Ananiasza, który miał iść do Szawła. Panie, nie pójdę. Ale Pan mu wyjaśnił, słuchaj, nie bój się. On jest teraz słabiutki. Słabiutki jak mucha na tym lepcu, prawda? Nie bój się. Tam zawiesz, prawda, i nic z nim nie będzie, nic. Idź do niego. To jest moje naczynie. Pomóż mu się odczepić. Dobrze, przychodzi, zachęcony przez Boże objawienie i z nim tak prosto rozmawia. Bracie Pawle, Panie posłał, abyś tego, nałóż na niego ręce i ten patrzy, mówi językami. Od razu jest brat w Chrystusie. Ochrzcili go i Paweł nagle staje się herosem, bohaterem. Ananiasz dalej pokorniutki, prawda, wykonuje swoją pracę. A więc, kochani, tylko tyle. Jeśli Chrystus jest w was, posłuchajcie, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was. Jeśli duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w was. Ja sobie teraz otworzyłem, bo sobie dzisiaj rano znalazłem też i to miejsce sobie zapisałem, ale też i założyłem tą zakładką wspaniałą. Posłuchajcie. Jeśli was wydadzą przed różnych prześladowców, to się nie troszcie, jak i co macie mówić. Albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. I wzywają nas. I siedzi taki srogi, prawda? I zaczyna nas ostro traktować. I my tracimy rezon, nie wiemy co mówić, kombinujemy, czy w tą stronę pójść, tak czy nie. Oczekujemy nagle, żeby jakiś głos z nieba będzie w ucho lewe, w ucho prawe, tak? Kochani, to jest inaczej powiedziane. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Duch Ojca, który nie mówi z zewnątrz, ale który mówi w was. Tu chodzi o tą normalną sytuację. Czasami są wizje, proroctwa, sny. Okazjonalnie, tak. Ale regularnie. To jest właśnie, że ten Duch wewnątrz nas mówi. Dlatego też, jeśli ten Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała. Te śmiertelne cielska będą przemienione w ciała uwielbione przez Ducha swego, który mieszka w was. I znów jest to samo w was. I właśnie ja jestem pod wrażeniem precyzji, jaką apostoł Paweł stosuje, oczywiście do Duch Święty, ale Paweł był apostoł temu posłuszny. I ta precyzja, która cały czas wynika w jego różnych miejscach, ja tylko niektóre tu podaję, przytaczam, dlatego że my przecież znamy sami Boże Słowo i możemy sobie sami też to wszystko i przestudiować i przeczytać. A więc między poganami należy objawić, odsłonić bogactwo chwały, chwały, blasku tej tajemnicy. Pamiętamy, jak Mojżesz mówił: Panie, nie niszcz tego ludu na pustyni, wiemy, jak przeżywał. Bo co narody, poganie powiedzą? Że ich Bóg jest słaby. Nie chodzi o mnie, nie chodzi o nas. To mnie raczej zabij, ale ich uratuj, żeby się miał przez kogo uwielbić, okazać. I gdy usłyszeli, co Bóg uczynił królowi temu czy tamtemu, to padł strach na inne narody. Czasami oni musieli iść tylko miedzą. Wiecie, ci nie pozwolili, ci nie pozwolili, tylko musieli miedzą iść. Żeby nie narazić się tym i tym, a przecież to było chyba 3,5 miliona ludzi. 3,5 miliona ludzi, przecież to wielki tłum i mieli przejść, żeby się nikomu nie narazić. Ale ludzie, królowie byli przerażeni tym, że z nimi jest Bóg prawdziwy. Bóg żywy, nie jakieś bóstwo, które niosą, prawda, i nim machają i pokazują. Nie. Jest ktoś rzeczywisty. Więc o ile bardziej z nami jest ktoś rzeczywisty. Dlatego nasz Pan powiedział do swoich uczniów: nie idźcie z Jerozolimy, nie odchodźcie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. I Duch Święty ich nie tylko z zewnątrz nawiódł, z zewnątrz ich osłonił, nie. Powiedziane, że ich napełnił. I nagle apostoł Piotr, ten prosty człowiek, zaczął głosić tak jak najlepszy, wytrawny kaznodzieja. Cytował teksty biblijne. Z pamięci, czy to nie był Szaweł, wyuczony. To był rzemieślnik, rybak. A gdy się z kolei ci ludzie tam zaczęli reagować i nawracać, to od razu miał też i koncepcję, jak zorganizować chrzest, i to tak duży chrzest. Nie dla kilkudziesięciu osób, ale dla ponad 3000 osób. To wszystko właśnie Duch, który mieszka w nas, zaczyna realizować i robić. Dlatego też Pan Jezus swego czasu powiedział takie bardzo ważne słowa. To jest Ewangelia według Jana, rozdział 14, wiersz 23. I spójrzmy. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego albo w nim zamieszkamy. To jest znany tekst, ale spójrzmy na niego w taki świeży sposób. Jeśli kto mnie miłuje. A więc jest to pewna kategoria ludzi. Teraz nie mówię o ludziach wierzących, po chrzcie i tak dalej, nie. Mówię o ludziach, którzy jeszcze są obojętni religijnie, ale którzy są skłonni zareagować jak w rezonansie. Wiemy, czym jest rezonans, prawda? Gdy się pojawi pewne fale się pojawią, nagle te szyby, teraz mamy nowoczesne szyby, one nie rezonują, ale dawniej, gdy były te kitowane szyby, one rezonowały, gdy przyjechał jakiś samochód. I dziecko wiedziało, o, Volkswagen jedzie. Bo ta szyba zawsze przy Volkswagenach reagowała. Wtedy też było mniej marek samochodowych i bardziej też było je słychać, te silniki. O, a teraz Skoda jedzie, bo ta szyba rezonuje. Pamiętam, jak myśmy się bawili, zgadywali, czy ma rację. Biegliśmy, tak, rzeczywiście, masz punkcik. To właśnie jest rezonans. Ktoś, komu zależy na Bogu, nagle reaguje właściwie. Potem, gdy się nawróci, gdy Chrystus w nim zamieszka, dalej będzie wrażliwy, jak Dawid mówiliśmy, jak Paweł, Szaweł. Dalej będzie wrażliwy na Boga. A teraz, jeżeli ten Chrystus w nim zamieszka, u niego zamieszkamy, to w ogóle jest wtedy niezwyciężony, jest super. I właśnie wtedy sobie przypomniałem pewien fragment i czytam o zborze w Laodycei. Co jest powiedziane tam? Stoję u drzwi i pukam. Dlaczego puka, a sobie nie otworzy? Wszyscy wiemy dlaczego. Klamka jest wewnątrz. Ten, kto słyszy, musi podejść, otworzyć, mówi, proszę bardzo. Albo może udawać, że nie słyszy. Kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi? Wtedy wejdę do Niego, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. A więc coś bardzo intymnego, bardzo bliskiego. Dlatego też, bracia i siostry, Samarytanka, o której czytaliśmy nieraz sobie, ona właśnie usłyszała. Ta studnia Jakuba jest rzeczywiście zbawieniem, ratunkiem dla waszego miasta Sychar. Wszyscy przychodzą i przez tyle wieków korzystają z tej wspaniałej wody. Ale ja mam lepszy dar. 7 rozdział Ewangelii Jana nam to wyjaśnia. Z jego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej dla zbawienia wiecznego. Rzeki żywej wody. I stąd apostoł Paweł mówi, Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus w was jest bogactwem chwały tej tajemnicy. I gdyby nie Chrystus w nas, to i małżeństwa by się rozsypały, moje też. Gdyby nie Chrystus w nas. Gdyby nie Chrystus w nas, to byśmy nieraz i pracę Bożą zostawili. Gdyby nie Chrystus w nas, to byśmy nieraz zrobili i złe rzeczy różne, dlatego że ciało by było tak dynamiczne i mocne, a duch byłby tak zagłodzony i słaby, żebyśmy sobie nie poradzili i moglibyśmy upaść w grzech, jak wielu mężów i niewiast Bożych to już uczyniło i w Biblii, i też w historii Kościoła. Gdyby nie Chrystus w nas, ze względu na Chrystusa, to wszystko, co mi jest zyskiem, poczytuję, uznaję za śmieci, za gnój. I właśnie Chrystus w nas. Dlatego też te dwa wiersze ostatnie Paweł akcentuje, Jego to głosimy. Nie Kościół, nie Ewangelię samą, czyli zbiór jakichś twierdzeń, ale oczywiście głosząc Ewangelię, cały czas głosimy Chrystusa. Dalej zastosujemy napominając, sam w oryginale jest tak dosłownie powiedziane, kładąc do rozumu. Napominając w sensie kładąc do rozumu. I ponieważ Bóg mi położył do rozumu, ja też staram się też do rozumu coś włożyć. Ale oczywiście Duch Święty to jest w stanie uczynić najlepiej stosownie do każdego z nas. Nauczając każdego człowieka. Zobaczcie, nie tłumy, lecz każdego pojedynczego człowieka. Nauczając. Pamiętam kiedyś się grupa bardzo pobożnych braci zeszła, aby się modlić o chrzest Duchem Świętym nad dwoma z nich, którzy tego nie przeżyli. A tam sobie w kącie na twardej ławce, to było na wsi, siedział chłopiec chyba 12-13-letni. Na niego nikt uwagi nie zwracał. Oni tutaj sobie rozmawiali, czytali, uzasadniali, jak to jest bardzo ważne i się modlili. I wtedy ci dwaj jeszcze nie przeżyli. Ale on tam w kącie przy piecu przeżył. To potem mówił jako kaznodzieja. Też to był mój bardzo bliski przyjaciel w swoim czasie. A więc zobaczcie, zobaczcie każdego człowieka. We wszelkiej mądrości, by stawić go dojrzałym, doskonałym, czyli dojrzałym, i ten przekład już tam właśnie podaje, dojrzałym w Chrystusie Jezusie. Nie dojrzałem w samym sobie, lecz dojrzały w Chrystusie Jezusie. I dalej Paweł mówi, że nad tym też pracuje, to jest praca. Walcząc w Jego mocy z własnymi słabościami, pokusami, walcząc z tym, co jest na zewnątrz, cały czas walcząc, pokonując opór, i ta moc działa skutecznie we mnie. Dlatego też, kończąc już nasze rozważanie, bracia i siostry, chyba nikt z nas nie chce być zborem albo człowiekiem, który udaje, że nie wie, o co chodzi. Tu nie chodzi o Kościół jako organizację, tu nie chodzi o religijność chrześcijańską lub ziosiątkową, czy jeszcze jakąś inną. Tu chodzi o to, żeby Chrystus w nas był cały czas. Więc pierwsza rzecz, by to się mogło stać w życiu człowieka, to się musi na nowo narodzić. I to nie jest twierdzenie jakieś psychologiczne. Co zrobić? Uklęknąć. Gdy wstaniemy, to możesz stać stojąco. A jeśli chcesz, uklęknij i powiedz: Panie Jezu, nie rozumiem tego, co było ogłoszone. Jak ktoś tego nie rozumie, o czym myśmy mówili, to znaczy, że jeszcze nie jest święty w Chrystusie Jezusie, bo to jest dla świętych tajemnica objawiona. Więc stań się święty. Ten próg jest bardzo cienki, bardzo prosty. Tylko powiedz prawdę o sobie. Panie Jezu, nie rozumiem. Panie Jezu, nie znam Ciebie, ale chcę Cię poznać. To wtedy jest dowód, że miłujesz Boga, niezależnie jaki On jest, ale miłujesz Go. To oczywiście my głosimy Boga prawdziwego, objawionego w Jezusie Chrystusie. I powiedz Mu to, ja to zrobiłem kiedyś, jako syn pastora, który był zmuszany do modlitwy, zmuszany był do czytania Biblii, ojciec stał z pasem i pilnował mnie pół godziny. To był oficer, więc po wojskowemu pilnował, szczególnie mnie, bo byłem najstarszy i najbardziej krnąbrny, uparty. I postanowiłem sobie, gdy będę miał 18 lat, dowód osobisty, koniec. Wtedy się nie mówiło jeszcze o prawach człowieka. Wtedy nikt jeszcze nie mówił o prawach człowieka, nie, ale ja już wiedziałem, że są prawa człowieka. Gdy mnie karcił, prawda, przełożył przez krzesło i robił to, co należy, według niego, to ja sobie myślałem, jakim prawem on mnie bije, jakim prawem. Już wtedy, mając 12 lat, nie wiadomo skąd było we mnie odruchowo, jakim prawem. Teraz są już prawa dziecka. Teraz nie wolno karać. Nie wolno bić, nawet rodzicom nie wolno bić, prawda? A ktoś to robi, to niech uważa, bo mu zabiorą dziecko i dadzą komuś innej rodzinie. Jakim prawem? Ale dzięki temu, że on mnie tak ostro trzymał, pilnował, to pewnego razu, gdy wróciłem właśnie z potańcówki, ja oczywiście nie tańczyłem, bo to mnie nie bawiło, ale grałem. Grałem to na tym podium, grałem i wracałem wieczorem koło 12 z moją gitarą do domu. Czułem taką pustkę wewnętrzną, tak jakby ktoś ze mnie wszystko wyciągnął, takie nic. Ja nie grzeszyłem, nic nie robiłem. Piłem oranżadę i grałem, aż palce miałem całe pokrwawione, bo grałem akurat na akustycznej. I patrzyłem, tam jest tak pusto, pusto i pusto, i we mnie pusto. Siedziałem w tym tramwaju, jechałem, wszedłem do mieszkania, położyłem się spać, a nie wiedziałem, że matka cały czas o mnie się modliła, leżąc na tapczanie obok jej męża, mego ojca. Nie wiedziałem o tym. Ale pewnego razu tak wróciłem i się kładę spać, nagle czuję, ale się przecież nie pomodliłeś. A byłem nauczony od dzieciństwa właśnie ten rygor. I trzeba się pomodlić, klęknąć. Więc ukląkłem. No ale co będę Bogu teraz tutaj kadził? Co mu powiem? Dziękuję Ci za dzień, gdy ja 6 godzin spędziłem pełno potu, dymu i wszystkiego, prawda? Co powiem? I pamiętam, że wtedy po raz pierwszy uczciwie, a byłem od dzieciństwa w takich warunkach już wychowany, po raz pierwszy uczciwie powiedziałem: Boże, jeżeli jesteś, dotknij się mnie. Tam coś wewnątrz zrób, bo rygory, to nic nie daje wszystko. Cztery nabożeństwa w tygodniu, to nic nie daje. Nic. Biblia, którą czytałem, tata nie wiedział, że wtedy ja właśnie sobie czytałem Pieśń nad Pieśniami. On nie wiedział, co ja czytam. Biblia. A ja Pieśń nad Pieśniami czytałem. Jako chłopiec. on się cieszył, że ja czytam, a ja sobie tam robiłem różne swoje fantazje. Przepraszam, że ja tak mówię, ale to właśnie jest życie puste, denne. A ja nie miałem nic innego. I wtedy po raz pierwszy uczciwie powiedziałem: jeśli jesteś, coś tam zrób. I poczułem ulgę i się położyłem spać. I za kilka miesięcy stało się, tego już nie będę opowiadał, stało się, gdy Pan mnie nawrócił. I od tego dnia do dzisiaj, a to już był rok 61, dzisiaj to jest lat 45, to jest cały czas fantastyczna przygoda. Dlaczego? Bo Chrystus nie jest gdzieś, cały czas jest tutaj. To było prawdziwe nawrócenie, prawdziwe odrodzenie. Wszystko jest rzeczywiste, prawdziwe. Dlatego też ten entuzjazm, ten grecki wyraz entuzjazm oznacza, to jest zbitka trzech wyrazów, być w bóstwie. Entuzjasta to jest ten, który się znajduje w bóstwie i to bóstwo go, to był wyraz świecki przecież, to bóstwo go ożywia. A więc być w Chrystusie Jezusie, to znaczy być entuzjastą. I kochani, dlatego też i Paweł mówi, pracując cały czas, walcząc w mocy Jego, głosząc Chrystusa, by każdego człowieka. I właśnie to jest początek. Przyjść i powiedzieć: Panie Jezu, jest tak i tak ze mną, ale chciałbym, żeby było inaczej. Objaw mi się. Zrób coś ze mną. I pamiętam kiedyś, gdy wygłaszałem kazanie ćwiczebne na Akademii Teologicznej. I każdy student musiał raz w roku po wykładach kazanie takie wygłosić. I postanowiłem sobie, że nie będzie to kazanie ćwiczebne tylko. Tam siedział profesor, byli studenci chyba 2 lat. No i kazanie mam wygłaszać zgodne z wszystkimi regułami. Ale modliłem się, żeby to było zwiastowanie Bożego Słowa w ramach tych 20 przepisowych minut. Gdzie będzie i ten punkt, ten punkt, ten punkt i zakończenie. Wszystko według przepisów. I zacząłem głosić. Potem mi się wszystkie już linijki zamazały. Potem mi się już myśli przesunęły. Po co wszystko było przygotowane. Zacząłem głosić spokojnie i mówiłem, aż na końcu zrobiłem apel. Jeśli ktoś tu siedzących, to byli studenci teologii, mężczyźni, kobiety, chciałby się spotkać z Jezusem, poszukaj samotnego miejsca. Tam uklęknij, tam usiądź i szczerze powiedz i tak dalej. I zakończyłem. Wszedłem do pokoju, usiadłem, ale co ja narobiłem, jaki głupi, co ja... Ale ja musiałem to zrobić. Ja nie mogłem głosić ćwiczebnie, ja musiałem głosić Chrystusa. Bo ja go lat temu 3 sam przeżyłem. Przeżyłem przez Duchem Świętym. To może była tylko jedyna okazja, i to może rzeczywiście była jedyna okazja, gdy ja mogłem do tych ludzi głosić. I jedna dziewczyna to zrobiła. To się potem okazało. Zrobiła. Nawróciła się. Ona była z innego, zupełnie jakiegoś innego kościoła. Dzisiaj jest to już matka, może i babcia, a w każdym razie żona pastora, jednego z pastorów. Akurat też się tak złożyło, że i jej mąż też się nawrócił kiedyś jako chłopiec, jako student jeszcze usługiwałem w tym zborze i wtedy właśnie on też się nawrócił. Oczywiście w tłumie. To było w tłumie, wszyscy stali do modlitwy i on się nawrócił podczas ogólnej modlitwy. A więc musimy zawsze głosić Chrystusa. Musimy też przyjąć Chrystusa. Nie kaznodzieje. Nie teorie. Przyjąć Chrystusa. A On powie: kochany, dziękuję Ci, że się przyjął. Ja teraz Tobie mieszkam, ale chcę, żeby było stereo w Tobie. Żeby było kwadro. Żeby było pełnia w Tobie. Więc teraz się módl o chrzest Duchem Świętym. Z innymi językami. Czemu nie? I znów trzeba się modlić. Pamiętam, gdy ja też i to otrzymałem od mojej mamy. Napisała mi na pierwszym semestrze, gdy byłem na studiach: Kaziu, módl się o chrzest Duchem Świętym. Przeczytałem ten list, tylko patrzyłem, co w paczce jest. Jest smalec, taki fajny, o, dobrze. I żeśmy jedli, czosnek jest, o, wspaniale. A ten list za 2 tygodnie znów ma, pisze list w tej paczce, który włożyła, prawda, i znów pisze, Kaziu, módl się o Chrzest Świętym, bo nie będziesz mógł być kaznodzieją. Ona nie wiedziała, że tamto mi przeszło, tak wiecie, tylko. Ale jak napisała, bo nie będziesz kaznodzieją, to mnie wkurzyło. Jak to? To ja studiuję, będę magistrem teologii ewangelickiej i ja nie będę kaznodzieją? Ale ona chyba coś wie. Ona chyba coś wie. Więc muszę o tym z kimś porozmawiać. Siedzi mój kolega, starszy ode mnie o 3 lata, już kończy studia. Ja mówię, Józek, powiedz mi, co to jest Chrzestem Świętym? A on zaczyna mi mówić. Mówi bardzo spokojnie, bardzo tak ładnie, ale ja tak słucham jak chińskie kazanie. Nic nie kapuje, zupełnie. Wszystko się jakoś tak rozmija. A on patrzy, że ma takie jakieś oczy, takie nieprzytomne. Mówi, wiesz co, to może ja nie będę mówił, ale ty weź sobie konkordancję biblijną. Wiecie, co to jest konkordancja biblijna? Taki słownik, gdzie są poszczególne wyrazy, Bóg. I pełno wersetów, które występują w tej Biblii. Powiem wam, i tak kolejno. Sobie sam przestudiuj. 3 miesiące to robiłem. Duch, Duch Święty, Duch Boży, Duch Człowieczy, Duch Chrystusowy. Wszystkie te teksty czytałem przez 3 miesiące, a ja jestem wariat, gdy chodzi o czytanie. Czytałem książki tomami całe. A więc byłem tak samo pasjonatem czytania, gdy chodzi o ten temat. I po 3 miesiącach Bóg sprawił, że byłem gotowy. I pewnego razu, to było 29 marca, rano, gdy wstaję, Bóg mi daje obietnicę. Dziś. I byłem pewny, że dzisiaj przeżyję. Rzeczywiście dzisiaj przeżyłem. Wieczorem, gdy była okazja, Chrzestem Świętym. I tak, kochani, musimy pragnąć, aby była pełnia Chrystusa w nas. I Duch Święty sprawił, że wtedy stało się stereo. To, co było jakieś tylko fragmentaryczne, jakieś takie bardzo ostre, stało się nagle takie szerokie, wypełnione, pełnia. I kochani, dlatego chciałbym, abyśmy teraz, gdy powstaniemy, modlili się. Abyśmy tak uczciwie przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli, Panie Jezu, dziękuję Ci, że nie przyniosłeś religii temu światu. Jeszcze jednej religii. Dziękuję Ci, że przyniosłeś samego siebie. Panie Jezu, dziękuję Ci, że tajemnicą tej religii, jak ludzie nazywają, jesteś Ty. Gdy mam Ciebie, mam wszystko. Tajemnicą tej chwały jest Chrystus w Tobie i we mnie. Prawdziwy Chrystus w prawdziwym Twoim i moim życiu. I gdy On przyjdzie po swój Kościół, ci, którzy tak właśnie mają, będą pewnego dnia nagle przemienieni i porwani na powietrze. I tak zawsze razem z Panem będziemy.